wszystkiego, co odłączy nas od miłości Chrystusowej. Dlatego bierzmy pod uwagę to, żebyśmy zdawali sobie sprawę, w jakim świecie żyjemy. Nic nas odłączyć od miłości Chrystusowej nie może. Pod warunkiem, że my w tej miłości żyć chcemy i decydujemy się. Ale jeśli my decydujemy, że w tej miłości żyć nie chcemy, to możemy sobie z tej miłości spokojnie wyjść. I nikt nas nie zatrzyma, nikt na siłę nas trzymać nie będzie. Kochani, nie dlatego Bóg bardzo chce, abyśmy z tej miłości wyszli, ale dlatego, że Bóg bardzo chce, abyśmy w tej miłości żyli. Dlatego składa wszystkie okoliczności wokół nas w taki sposób, abyśmy żyli w Bożej miłości, bo to jest dla nas ratunek, pomoc, zwycięstwo, łaska Boża i żywot wieczny. Kochani, rozważamy ten fragment Słowa Bożego, dlatego że są tu bardzo ważne prawdy dla naszego życia duchowego, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył i w czym mamy na tym świecie żyć. Otóż na samym początku mamy bardzo ciekawe stwierdzenie i to jest stwierdzenie, które jest bardzo radosne dla każdego dziecka Bożego. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma żadnego potępienia. Inaczej mówiąc, raduj się duszo, piekła nie ma. Kochani, tak by się wydawało, moglibyśmy sobie tak powtarzać za tymi, którzy taką myśl wypowiadają. Gdyby nie fakt, że Słowo Boże nam mówi, jakie są warunki tego, abyśmy żyli w takich okolicznościach, że nie ma dla nas żadnego potępienia. Nie ma żadnego potępienia. Jest dla nas dany żywot wieczny. Jest dla nas dane Królestwo Niebios. Jest dana dla nas radość na wieki wieków. Amen? Wierzycie w to wszystko, że to jest prawda? No to teraz posłuchajmy, co Bóg mówi, żebyśmy zrobili, abyśmy rzeczywiście tego wszystkiego dostąpili. Na to wygląda w Słowie Bożym i tak Słowo Boże nas chce nauczyć, abyśmy pewne warunki spełniali, żebyśmy dostąpili tego, co zostało nam już dane. Coś zostało ci dane, ale warunkiem tego, żebyś to miał, jest, abyś wypełnił Słowo Boże. Abyś wypełnił to, co Bóg do ciebie powiedział. Abyś wykonał te dzieła, których od ciebie oczekuje. Otóż Słowo Boże mówi, nie według ciała postępujmy, lecz według ducha. I to jest ten główny warunek, którym dzisiaj się zajmiemy, abyśmy wiedzieli, że to wszystko zostało rzeczywiście nam dane, ale żebyśmy tego wszystkiego dostąpili, musimy właśnie tak postępować. Według ducha, nie według ciała. Jak się żyje według ciała, a jak się żyje według ducha? Słowo Boże tutaj rozważa. Apostoł Paweł jest takim, byśmy powiedzieli, niektórzy mówią teologiem Nowego Testamentu. Ja bym bardziej powiedział filozofem Nowego Testamentu, bo to jest taki człowiek, który rozważa wszystko. Tylko że jego rozważania nie są czysto umysłowe, ale jego rozważania idą w kierunku rozpoznania woli Bożej i takiego ułożenia życia swojego i ludzi, ażeby ludzie według tej woli Bożej żyli, ażeby osiągnęli to, co zostało im obiecane. Obiecane zostało, kochani, dla nas, no takie rzeczy, gdybym wam zaczął opowiadać to wszystko, to byście byli zachwyceni, co nam Bóg przygotował. A do tego wszystkiego jeszcze byście sobie nie wyobrazili tego wszystkiego, co Bóg przygotował. Na rozum by nam nie wstąpiło. Nie przyszłoby nam na myśl, co Bóg przygotował. Jakie radosne, jakie wspaniałe rzeczy dla każdego z nas. Ale teraz nie skupiamy się na tym, żeby powiedzieć, co nam Bóg naprawdę przygotował tam w niebie. Dlatego, że ogólnikowo Słowo Boże nam te rzeczy tylko ujmuje, bo umysł człowieka nie jest na tyle jeszcze rozwinięty tutaj na ziemi, jak będzie rozwinięty tam w niebie. Kochani, tam będziemy mieli poznanie już takie, o którym nawet nie marzymy sobie, kochani. Taka jest prawda. Dzisiaj tutaj na ziemi poznajemy i Słowo Boże mówi, że nasze poznanie jest cząstkowe. Cząstkowa jest nasza wiara. Cząstkowe jest nasze poznanie. Cząstkowa jest nasza wiedza. Cząstkowa to znaczy, że jakąś malutką część Bóg przeznaczył dla nas, abyśmy o tym wiedzieli, przeznaczył dla nas, abyśmy sobie wyobrażali, a większość tego wszystkiego jest skryta w wieczności i kiedy tam wejdziemy, to pełne poznanie na nas stąpi. To jest tak, jakbyśmy przytoczyli przykład spływającej w morzu, w oceanie góry lodowej, prawda? Wiemy wszyscy, że nad powierzchnią wody jest jaka część góry lodowej? Połowę? Mniej niż połowę? 1/10. 1/10 część góry lodowej jest nad wodą, a 9/10 jest pod wodą. Tylko 1/10, 10% jest nad wodą. I tak jest z naszym poznaniem i z naszym Bożym objawieniem, które Bóg nam przeznaczył, abyśmy tutaj na ziemi mieli. Jest tylko 1/10 objawiona człowiekowi, to pomyślmy, jak 1/10 wygląda wspaniale, to jak może wyglądać 9/10? I dlatego Słowo Boże mówi, że nawet na myśl nam nie wstąpiło, nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. A więc, kochani, pozostaje nam do zrobienia w zasadzie jedna rzecz, niewielka rzecz. Według ducha postępujmy, nie według ciała. Proste, prawda? Według ducha, nie według ciała. I to wszystko. I w zasadzie, gdybyśmy to dobrze rozumieli do końca, to nie musielibyśmy nic więcej wyjaśniać i nic więcej mówić. Ale dla naszego rozeznania i dla naszego głębszego poznania wnikamy w to słowo i chcemy zobaczyć, co Pismo Święte na ten temat mówi. Ci, którzy żyją według ciała, to są ludzie, którzy myślą o tym, co cielesne. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Nie oznacza to, że nam nie wolno żyć w ciele, nie wolno korzystać z cielesnych rzeczy, nie wolno nam korzystać z cielesnych uciech, nie wolno nam jeść czekoladek, cukierków, czego jeszcze, co jeszcze lubicie. No to tego nie wolno. Pamiętajcie, że tego nie wolno. Bóg wam to zabronił. Nie wolno wam tego ruszać. Kochani, nie jest tak, skoro Bóg to wszystko nam dał i powiedział, radujcie się, cieszcie się i używajcie tego wszystkiego, bo jest to wam dane, wszystkiego doświadczajcie, inaczej mówiąc, każdego cukierka próbujcie, a tego, co dobre, się trzymajcie. Wybierajcie najlepsze, tak? Tak, amen, tak, to jest dobre. Kochani, prawda jest taka, żebyśmy próbowali tego wszystkiego, wiedząc o tym jednocześnie, co Słowo Boże na ten temat mówi. I dlatego Pismo Święte pokazuje nam mądrość Bożą, pokazuje nam, co jest dla człowieka korzystne, co jest niekorzystne. I tak, Słowo Boże bardzo jasno i wyraźnie wypowiada się w stosunku do narodu izraelskiego. Nas te rzeczy już nie dotyczą, chociaż jeśli chcemy, mamy prawo to przestrzegać. I Słowo Boże ujmuje, co dla narodu izraelskiego jest potrawą właściwą, co niewłaściwą. Jakie mięso powinni jeść, jakiego nie powinni jeść. Jakie zwierzęta mogą używać jako pokarm, jakich nie. To było konkretnie wyznaczone dla narodu izraelskiego i oni dokładnie wiedzieli. To wolno, tego nie wolno. To wolno, tego nie wolno. Oni czasami wykręcali troszkę to Boże objawienie, ale każdy człowiek jest taki, że troszkę to Boże objawienie próbuje przystosować bardziej do siebie, prawda? Bardziej do siebie. Niemniej jednak do dzisiejszych czasów, zresztą to od samego stworzenia człowieka, w zasadzie od momentu, kiedy człowiek został wygnany z raju, zostało dla człowieka ustalone, co ma jeść, czym się ma żywić, a czym nie. I aż po dzień dzisiejszy Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat się wypowiada. Jeśli chodzi o nas, pogan, którzy nie jesteśmy z narodu izraelskiego, Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi, abyśmy jedli wszystko oprócz... Dokładnie. Dokładnie. Tak Słowo Boże mówi. I to jest objawione przez Ducha Świętego, abyśmy tego się trzymali. Jeśli chcemy wiedzieć, czy było to jeszcze przed posłaniem zakonu do narodu izraelskiego, tak. Na przykład jest to zapisane w momencie, kiedy Noe wyszedł z arki i kiedy składał ofiarę i tam jest powiedziane wyraźnie, co ma jeść, czego ma nie jeść. Wszystko ma jeść oprócz krwi. A więc Słowo Boże jasno i wyraźnie się wypowiada. I tego się trzymamy, bo to są Boże wskazówki. Ale kochani, jeśli Bóg mówi do nas, że my powinniśmy żyć nie według ciała, ale według ducha, że powinniśmy jako ludzie duchowi myśleć o tym, co duchowe, nie o tym, co cielesne, to Słowo Boże nie mówi nam właśnie w tym momencie o tym, że nam nie wolno korzystać z tych wszystkich rzeczy tego świata, ale żebyśmy czynili to w sposób zupełnie inny, niż nam się wydaje, że mamy rację i rozumiemy to. Pismo Święte nam mówi tak, jeśli masz żonę, to masz żyć tak jakbyś jej nie miał. To znaczy jak? Jak masz rodziców, to masz ich nienawidzieć. Jeśli masz dzieci, to masz ich nienawidzieć. Myślicie, że to ja wymyśliłem? Nie, Słowo Boże tak mówi. Jeżeli coś takiego czytamy, no to możemy powiedzieć, Słowo Boże jest brutalne, Słowo Boże jest niezrozumiałe, Słowo Boże jest słowem, które wymaga od ludzi jakichś niemożliwych rzeczy do wypełnienia. Nie jest tak, tylko Słowo Boże wymaga od człowieka, żeby człowiek żył według duchowego poznania Bożego Słowa, a nie cielesnego, fizycznego. Izraelici, kiedy przyjęli zakon od Mojżesza, a w zasadzie od Boga, bo Mojżesz przyjął go od Boga, kiedy przyjęli zakon, zaczęli stosować go literalnie. Zaczęli stosować go literka po literce, wyraz po wyrazie, zdanie po zdaniu. I wydawało im się, że wypełniają zakon i że jest im bardzo dobrze. Ale przypomnijmy sobie pewnego młodego człowieka, który przyszedł do Jezusa Chrystusa i powiedział, Panie, co mam czynić, abym odziedziczył żywot wieczny? Pamiętacie tego człowieka? On przyszedł i naprawdę miał pragnienie w swoim sercu. Co zrobić, żeby żyć wiecznie? Co zrobić, żeby być zbawionym? Co zrobić, żeby wejść do Królestwa Niebios? Co mu Jezus Chrystus powiedział? Zakon mu powiedział. On powiedział do niego tak, miłuj Boga swojego z całego serca swojego, z całej duszy swojej, bliźniego swego jak siebie samego. Ten człowiek co, był zaskoczony i powiedział, no, o czym ty mówisz? Nie wiadomo, co mam robić w takim razie. Nie, nie. Ten człowiek był dobrze zorientowany. I co Jezusowi Chrystusowi odpowiedział? Panie, to wszystko przestrzegam od samej młodości mojej. Od samego początku to wszystko przestrzegam. A Jezus co powinien powiedzieć? No to jesteś zbawiony, idź w pokoju. Ale ten człowiek, mówiąc do Jezusa Chrystusa, że wszystko to przestrzegł od swojej mądrości, młodości, powiedział do Jezusa też tak. Panie, ale powiedz mi, czego mi nie dostaje? Czuję, że mi czegoś brakuje. Czuję, że wypełniam zakon, ale nie mam tego zbawienia, no nie mam tej pewności. Po prostu czegoś mi brakuje. Co mam zrobić? Zobaczmy, Słowo Boże jest słowem, które nie jest do pojmowania literalnie. Jeśli chcemy przyjmować literalnie, to będziemy je przyjmować tak jak każdą książkę, którą w życiu możemy przeczytać. Jest dużo dobrych rad, jest dużo dobrych książek, które mówią na przykład 7 kroków do szczęścia, albo 10 kroków do zbawienia, albo 5 kroków do czegoś tam, albo 3 kroki do doskonałości. Możesz czytać bardzo dużo dobrych książek, które będą dawać ci wskazówki, wymieniać jakieś konkretne czyny w swoim życiu, które spowodują, że coś osiągniesz. Na przykład chcesz być sławnym człowiekiem, no to przeczytaj książkę i będziesz sławny. W tej książce jest powiedziane, co zrobić, żeby być sławnym. I tam ci ta książka odpowie. Ale wiecie, jeśli chodzi o Pismo Święte, to nie wystarczy przeczytać Pismo Święte, 5 kroków do zbawienia i już jesteś zbawiony. To niestety tak się nie dzieje. Ale Słowo Boże mówi, 5 kroków do zbawienia, to znaczy wykonaj swoje 5 kroków, ale jest jeszcze ktoś, który musi konkretny jeden krok wykonać w twoim kierunku, żeby zbawienie stało się realne w twoim życiu. A wiesz, kto musi wykonać ten krok? Na twojej drodze życia musi stanąć Jezus Chrystus. Musi posłać swojego Ducha Świętego, żeby przemówił do twojego serca, a żeby przemienił ciebie w twoim wnętrzu i wtedy rzeczy duchowe stają się dla ciebie realne. I dlatego o tym mówimy, ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. To oznacza, że człowiek, który jest dzieckiem Bożym, a żyje na tej ziemi, to jest człowiek, którego prowadzi Duch Święty. To nie jest człowiek, który nie żyje w tym świecie. Duch Święty od razu go gdzieś zabiera, gdzieś go przenosi i go nie ma. Tak się nie dzieje. Ale rzeczy, które są realne w tym świecie, czasami mogą być dla ciebie nierealne, zupełnie inne. Przypomnijmy sobie historie opisane w Nowym Testamencie i przyjmijmy to do wiadomości, że nie są to baśnie, nie są to opowiastki i nie jest to coś nierealnego, tylko te rzeczy stały się w rzeczywistości. Otóż jest opisany człowiek, Filip, który zwiastował Słowo Boże pewnemu dostojnikowi królowej Kandaki, Etiopii. Jest powiedziane, kiedy skończył głoszenie, kiedy ten dostojnik został ochrzczony, co się stało z Filipem? Po prostu poszedł sobie, pyk, 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 nóżkami poszedł, tak? Jest powiedziane, że Duch Święty chwycił go i przeniósł go, i to bardzo daleko. Chcielibyście tak być przenoszeni? Fajnie by było, nie? Fajnie by było. Jeśli po ludzku myślimy, to jest to bardzo dobry środek transportu. Przede wszystkim, pierwszy, najważniejszy, nie ulegacie wypadkom. Ani nie rozbijecie się w samolocie, ani nie rozbijecie się w samochodzie, ani z roweru nie spadniecie. Po prostu jest to wygodne i bezpieczne. Czyli moglibyśmy się tak przenosić cały czas. Moglibyśmy. Ale co stoi na przeszkodzie? Wiecie, co największą jest przeszkodą, aby ludzie przez Ducha Świętego byli przenoszeni z miejsca na miejsce? Największa przeszkoda to jest brak wiary. Taka jest prawda, wiedzmy o tym. Musielibyśmy być w 100% przekonani, musielibyśmy nie mieć absolutnie żadnej wątpliwości, że taki sposób transportu jest dla nas realny i Bóg naprawdę może to zrobić. Wtedy możemy taką rzecz przeżyć w życiu naszym, jeśli Bóg zadecyduje, że w danych okolicznościach jest to potrzebne. Kochani, taka jest prawda. Słowo Boże takich przykładów w Piśmie Świętym daje bardzo dużo. Kiedy apostołowie byli w więzieniu, kiedy to otworzyły się drzwi więzienia i zostali stamtąd wyprowadzeni. Różne rzeczy Duch Święty czyni i w najprzeróżniejszy sposób ludzi prowadzi. Tylko ludzie do duchowych rzeczy chcą przykładać ludzką miarę. Na przykład ja w swoim wnętrzu mam 15 metrów Ducha Świętego. Ja w swoim wnętrzu mam 58 kilogramów darów Bożych. Tak ludzie by chcieli mniej więcej to widzieć. Myślicie, dlaczego ja dużo ważę? Bo mam dużo darów duchowych, dlatego dużo ważę. A jeżeli ktoś mało waży, ma mało darów Ducha Świętego. Tak byśmy chcieli to widzieć. Byśmy chcieli przykładać ludzką miarę do duchowych rzeczy. Ale tak się nie da. Zupełnie się nie da. Jeżeli chcemy wiedzieć, jak to jest być prowadzonym przez Ducha Świętego, no to byśmy chcieli wyobrazić sobie tak, że Duch Święty to prowadzi w taki sposób, że ja siedzę sobie i słyszę, jak głos do mnie mówi, a teraz wstań, a teraz usiądź, a teraz przejdź, a teraz połóż się, a teraz zjedz sobie. Chcielibyśmy słyszeć takim fizycznymi uszami głos Ducha Świętego. A wiecie, w jaki sposób wchodzi się w poznanie głosu Ducha Świętego? Głos Ducha Świętego jest na tych 1500 kartkach spisany dokładnie. To jest głos Ducha Świętego. Zobaczmy, co Duch Święty mówi. jak zabraknie tutaj jakichś słów w tym Piśmie Świętym, głosu Ducha Świętego, to Duch Święty uzupełni to, jakieś wyjaśnienie ci doda, przypomni to, co zostało tu powiedziane, ale ty poznaj najpierw to słowo. Kochani, jeśli nie poznajemy głosu Ducha Świętego zapisanego w liście, a chcemy tylko dla wygody naszej, tak jak to w dzisiejszym świecie ludzie czynią, nie chcą czytać książek, więc co robią? Książki są na płytkach i oni sobie to tylko wkładają do urządzenia odtwarzającego i ktoś im czyta. Poczytaj mi, mamo. Tak, poczytaj mi, tato, poczytaj mi, mamo. Już ja nie muszę wcale czytać. Ja mogę po prostu posłuchać, jak ktoś mi czyta. Ja mu zapłacę, niech on mi czyta. Kochani, bardzo często nasz kontakt z Pismem Świętym jest taki, że przychodzimy na zgromadzenie i to jest jedyne czytanie, jakie w życiu naszym mamy. Bardzo często jest to nawet określanie, a teraz czytanie Ewangelii, prawda? Czytanie Ewangelii. A teraz było przed chwilą czytanie listów. Ani cały rozdział przeczytałem, może żeście się znudzili, bo 39 wersetów było. No ale jeśli to są jedyne 39, jakie w ciągu tygodnia czytasz, to może i dobrze. Może i dobrze. A jeśli czytasz 50 wersetów w ciągu tygodnia, no to dodaj sobie te 39, masz już 89 wersetów. Już sporo, już sporo. Dlatego, kochani, może na nabożeństwie zaczniemy czytać po 5-6 rozdziałów, to wtedy będziemy mieli jeszcze większe czytanie, prawda? Jeszcze większe czytanie Słowa Bożego. Ale to jest poznawanie woli Bożej, to jest objawienie Ducha Świętego. Jeśli nie mamy kontaktu z objawieniem Ducha Świętego, to jesteśmy ludźmi cielesnymi. Na rzeczy duchowe próbujemy nakładać taką siatkę, jak jest w geografii. Wiecie, na kulę ziemską nakładają taką siatkę geograficzną. I żeby dokładnie określić, co jest gdzie i żeby określić, jakie to jest miejsce na kuli ziemskiej, jest siatka i to nam określa odległości. My chcielibyśmy na nasze czytanie też nałożyć taką siatkę. A żeby w naszym życiu była taka miarka czytania. O, przeczytałem już dwa rozdziały. No, już na ten tydzień to już za dużo będzie. To już za dużo. To będę miał już pół rozdziału na przyszły tydzień. Już tak, już mam na zapas przeczytane. Kochani, to nie jest tak. My musimy wchodzić w duchowe rzeczy. Musimy w nie wchodzić, dlatego że będziemy ziemskie rzeczy wnosili do naszego życia duchowego i będziemy uważali, że jest wszystko w porządku. Będziemy uważali, że to jest taka droga Boża. Ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. W liście do Galacjan apostoł Paweł w 6 rozdziale, w 8 wersecie napisał tak. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. I dlatego Słowo Boże mówi, że jeśli zależy ci na żywocie wiecznym, jeśli chcesz wejść do Królestwa Niebios, jeśli chcesz żyć wiecznie z swoim Panem, to musisz być osobą duchową. Musisz po prostu siać dla ducha. Wiesz, co to znaczy siać? Siać. Wiesz, co to znaczy? To znaczy bierzesz ziarno i je rozsypujesz. Rozsypujesz je gdzie? Na stole, na szybie. Na czym rozsypujesz to ziarno? Wiesz, co z ziarnem się robi? Może nie jesteś rolnikiem, ale powinniśmy chyba wszyscy wiedzieć. Co się robi z ziarnem? Gdzie się sypie ziarno? Do ziemi się sypie, prawda? Ale też do odpowiedniej ziemi, odpowiednio przygotowanej ziemi. I kiedy wsypiesz to ziarno do tej ziemi, czego czekasz? Oczekuję, że będzie rosło. Jeżeli to jest twoja doniczka na balkonie, to wysiewasz i codziennie rano zaglądasz. Ja przypominam sobie, jak Dawidek siał. Położył taką tackę na oknie, położył tam trochę waty, polał wody i wziął nasionka rzeżuchy. I tak posypał. I później przychodził codziennie i patrzył, co się dzieje. urosło czy nie urosło? I podlewał i cały czas patrzył. Czy z taką ciekawością patrzymy, jak siejemy? No to właśnie jak fizycznie patrzymy w taki sposób na to, co fizycznie siejemy w ziemi, to patrzmy też w taki sposób na duchowe rzeczy, które siejemy. Tylko czy w ogóle siejemy duchowo? Czy w ogóle duchowo coś siejemy? Co siejesz? Bierzesz na przykład pokój i idziesz i siejesz. Pokój rozsiewasz. Czego oczekujesz, jak pokój rozsiewasz? No oczekujesz, że wzrośnie, prawda? Że pokój będzie większy. Bierzesz ziarno miłości i idziesz i siejesz. Czego oczekujesz? No, że miłość będzie wzrastać. Albo bierzesz ziarno nienawiści i siejesz. I czego czekasz? No, że złość będzie wzrastać. Że ludzie z coraz większej nienawiści będą żyli. Dokładnie to robi szatan. Jeśli ty nie siejesz pokoju, to on przychodzi i sieje nienawiść. Jeśli ty nie siejesz miłości, to on przychodzi i sieje rozgoryczenie. On będzie siał. On będzie siał i będzie codziennie przychodził i patrzył, czy wzrosło. To jest duchowy świat. I chcę, żebyśmy mieli realność tego duchowego świata. Jeśli nie siejesz wystarczającą ilość dobrego ziarna, to ktoś inny przyjdzie i zasieje złe ziarno. Ktoś inny przyjdzie i popsuje ci robotę. Ktoś inny przyjdzie i zniszczy ci to, w co wkładałeś tyle pracy. Dlatego czuwaj w twoim życiu. Duchowy świat jest realny. Duchowy świat to nie jest twoje wyobrażenie w twoim umyśle. Duchowy świat to nie jest po prostu, to nie są po prostu tylko twoje uczucia. To jest realnie istniejący świat. W Piśmie Świętym czytamy, zamysł ciała to śmierć. Zamysł ducha to życie i pokój, bo zamysł ciała jest wrogi Bogu. Zamysły. Ale jednocześnie czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha usynowienia, którym wołamy Abba Ojcze. Zobaczmy, jakie są realia duchowego świata. Niewola, to nam się wydawało, po prostu popadamy w niewolę, ktoś nas zwyciężył i ktoś w niewolę nas wziął. A Pismo Święte co mówi? Duch niewoli. A kiedy mówi o usynowieniu, to mówi duch usynowienia. To jest coś, co się dzieje w duchowym świecie. To nie jest tak, że przyszedł Bóg i powiedział, a ciebie czynię moją córką, ciebie czynię moim synem. Będziecie odtąd nazywani moimi dziećmi. No i to jest taka realna adopcja i tak jest fajnie, jest dobrze. No takie usynowienie. Kochani, to są realia dziejące się w duchowym świecie. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jak Bóg przyjmuje ciebie, usynawia ciebie i czyni ciebie swoją córką czy swoim synem, to oznacza, że szatan od tego momentu i cały duchowy świat ciemności zaczyna się ciebie bać. Widziałeś o tym? To oznacza, że w duchowym świecie robi się od razu inna segregacja, inny podział. Coś innego się dzieje. Dotąd szatan nie zwracał na ciebie uwagi, a teraz respekt czuje i boi się ciebie. Jezusa Chrystusa się bał? Oczywiście, że się bał. A ty jesteś jego bratem, jego siostrą. Jesteś bratem Jezusa Chrystusa. Siostrą Jezusa Chrystusa, wiesz o tym? Współdziedzicami. Jesteśmy braćmi i siostrami. Pomiędzy nami Jezus Chrystus jest tylko tyle, że starszym bratem. On jest pierworodnym. A ty jesteś jednym z dzieci Bożych, tak jak Jezus Chrystus. Czy możesz sobie wyobrazić tą rzeczywistość duchową? Coś się dzieje. W duchowym świecie staje przed mężem Bożym anioł i zwiastuje mu słowo od Boga. przed prorokiem czy przed jakimś mężem Bożym staje anioł i zwiastuje mu Słowo Boże. A mąż Boży, zdjęty strachem przed tym widokiem anioła, pada na kolana. Co anioł mówi? No dobrze, dobrze, kłaniaj się, synku, kłaniaj się. Tak mówi? Wstań. Wstań. Nie dawaj mi pokłonu, bo ja jestem tylko sługą. Ty jesteś Synem Bożym, a ja tylko sługą. Dlatego nie kłaniaj się mnie, bo ja powinienem się kłaniać tylko przed Bogiem. I możesz się kłaniać ty tylko przed Bogiem. Zobaczmy, duchowy świat od razu występuje pewien podział. Od razu jest wszystko porządkowane. Ty od razu nie stajesz się człowiekiem, który staje i mówi, no to ja teraz będę rządził. Tak, będziesz rządził, tak jak Słowo Boże mówi. Ale w obrębie tej władzy, która została ci dana w duchowym świecie. Co to znaczy, że masz rządzić? Słowo Boże mówi, wyznacza. Kiedy człowieka Bóg stworzył, to nie powiedział, słuchajcie, rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie sobie poddane niebo, ziemię, wszechświat cały, podbijcie wszystkie planety, wszystkie gwiazdy i panujcie tam. Bóg wcale tak do ludzi nie powiedział. Panujcie nad czym? Nad ziemią. Wasza władza ogranicza się tylko i wyłącznie do ziemi. A więc będziecie panować nad rybami morskimi, będziecie panować nad zwierzętami, będziecie panować nad ptakami. Nad tymi wszystkimi stworzeniami moimi macie panować. Został wyznaczony wasz okręg panowania. Jeśli przekroczycie wasz okręg panowania, staniecie przeciwko mnie jako wrogowie. W jaki sposób szatan stał się synem ciemności? Że przekroczył wyznaczone dla niego granice. Tak mówi Słowo Boże. To nie ja bym myśliłem. Słowo Boże tak mówi. A więc duchowy świat jest realnym światem. To nie jest świat, który my tylko sobie wyobrażamy. To jest coś autentycznie realnego. I Słowo Boże nam mówi, że mamy nauczyć się żyć nie według ciała, ale według ducha. A więc duchowy świat jest dla nas nadrzędnym nad fizycznym światem. Duchowy świat jest dla nas panującym nad cielesnym światem. A więc nie może być tak, że cokolwiek przyjdzie do naszej głowy, to wypełniamy. Cokolwiek przyjdzie na nasze myśli, to wypowiadamy. Mamy wypowiadać to, co jest zgodne z wolą Bożą. Mamy wypowiadać to, co jest zgodne z duchowym światem. Mamy pragnąć tego, co duchowy świat nam podpowiada, że powinniśmy pragnąć. A więc nie kierujemy się według ciała, ale według ducha. Zamysł ciała jest wrogi Bogu. W Mateusza 12 rozdziale, 33 wersecie, kilka wersetów niżej jest zapisane tak. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Bo po owocu poznaje się drzewo. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy. A zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Otóż zapewniam was, że w dzień sądu będą ludzie odpowiadać za każde próżne słowo, które wypowiedzą kiedykolwiek. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. I w Jakuba 4 rozdziale, 4 wersecie czytamy tak. Czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem, to znaczy być w nieprzyjaźni z Bogiem? Pamiętajcie więc, gdyby ktoś zapragnął być przyjacielem świata, tym samym stanie się nieprzyjacielem Boga. Tak mówi Słowo Boże, bardzo wyraźnie i otwarcie. Dlatego moglibyśmy rozważać tę sprawę, myśleć sobie, no za każde próżne słowo, za każde słowo, które nie buduje, to ja stanę przed sądem. No to co bym nie robił, to na pewno stanę przed sądem. No ile razy wyleciało mi z ust słowo takie, czy takie, czy takie? Gdybyśmy mieli teraz poprosić naszego Boga, aby zrobił taki przegląd naszego życia. Teraz, tak jak tu siedzimy, prawda? I żeby odtworzył na głos, bo Pan nasz ma taką możliwość, wiecie o tym. Żeby odtworzył na głos, tak żebyśmy słyszeli wszystkie niewłaściwe słowa, jakie kiedykolwiek w życiu powiedzieliśmy. Chcielibyście? No jeśli nie macie nic na sumieniu, to czego się boicie? No, no właśnie. Ja myślę, że nie byłoby ciekawie. Tak po kolei powiedzmy, albo powiedzmy, żeby Bóg wybrał, bo czasu by nam nie starczyło, 10 złych słów, które w życiu naszym powiedzieliśmy. To zdążylibyśmy odtworzyć słowa każdego z nas, prawda? I tak byśmy poprosili, Panie Jezu, mamy do Ciebie prośbę, abyś odtworzył i najpierw powiedz imię czyjeś i 10 złych słów, które wypowiedział, powiedzmy w ostatnim miesiącu. No. 10 złych słów. Chcecie? Odtwarzamy? Prosimy Pana, żeby odtworzył? Jest to możliwe. Jest to możliwe w duchowym świecie Pana, jest to możliwe. Ale myślę, że nie byłoby to budujące dla nas samych, ani dla całego zgromadzenia. Gdyby zostały odtworzone te 10 najgorszych słów, które w ciągu ostatniego miesiąca tylko wypowiedzieliśmy. Kochani, taka jest prawda. Takie jest nasze życie. I dlatego Pismo Święte mówi, że zdamy rachunek. Dlatego powinniśmy żyć duchowo, a nie cieleśnie. Co to znaczy duchowo, a nie cieleśnie? To znaczy, że zdajemy sobie sprawę z każdego złego słowa, które wypowiedzieliśmy i nie omieszkamy, dopilnujemy, aby za każde z tych słów przeprosić Boga. Nie lekceważymy, bo tak Słowo Boże mówi. A więc będziemy żyli duchowo, a nie cieleśnie. Nie powiemy, o, poleciało w powietrze, kto tam posłyszał, nikt nie słyszał tego, ja zresztą w myślach tylko to powiedziałem, nikt nie słyszał, nic złego się nie stało, nikomu krzywdy nie wyrządziłem. Tak jak ludzie mówią, ja nikogo nie zabiłem, nikomu nie ukradłem, jestem sprawiedliwy. Niestety tak nie jest. Jeśli myślimy cieleśnie, jeśli myślimy według ciała, jeśli myślimy ziemsko, tak jak tutaj na ziemi większość ludzi myśli, no to niestety. Słowo Boże mówi, my mamy żyć w czystości. My mamy żyć w rozumowaniu. Zdajemy sobie sprawę z tego, co uczyniliśmy nie tak i pamiętamy też o tym, że to jest złe, że to się Bogu nie podoba i to może odseperować nas, oddzielić nas od Boga, że to może postawić między nami a Bogiem mur i później go nie przejdziemy. On urośnie do takich rozmiarów, że go ani nie przeskoczymy, ani nie przeleziemy. Taka jest prawda. I nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Jest problem, jest mur wybudowany. A Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby mur nieprzyjaźni pomiędzy człowiekiem a Bogiem został rozwalony. Aby rozwalony był. Jeśli tylko szatan kawałeczek wybuduje, żeby na bieżąco od razu rozwalać. Abyśmy pamiętali, że z grzechów naszych oczyszcza nas tylko i wyłącznie krew Jezusa Chrystusa. A żeby krew Jezusa Chrystusa oczyściła nas od wszelkiego grzechu, przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że zgrzeszyliśmy. Jakim grzechem zgrzeszyliśmy? Wyznać to naszemu Panu i Bogu Wszechmogącemu w wierze i w przekonaniu, że w naszym życiu nie będziemy więcej tak postępować. Będziemy pilnować naszych kroków. Jeśli się zdarzy ponownie, no będziemy Pana przepraszać, ale wkładaj wysiłek w to, żeby wola Boża w Twoim życiu się objawiła. Żebyś nie żył życiem cielesnym, ziemskim, myślącym tylko o tych rzeczach ziemskich. A żebyśmy myśleli o Bogu. żebyśmy myśleli o wieczności. Ludzie zapędzają się w tym świecie i pędzą więcej pieniędzy, więcej domów, więcej tego, więcej tamtego, więcej ubrań, więcej różnych takich rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. Samochody i inne rzeczy sprawiają nam przyjemność. No niech nam sprawiają przyjemność, ale żeby to nie był nasz cel. Dążymy i jak dążymy, to zapominamy o Bogu, zapominamy o przebaczeniu, zapominamy o wyznaniu grzechów, zapominamy o tym wszystkim. Jak pędzisz, to gwiżdża ci tylko w uszach wiatr. A powinny brzmieć w uszach twoich słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego jak chcemy żyć w tym świecie? Myśląc tylko o ziemskich rzeczach, o ziemskich przyjemnościach, zapominając o Bogu, przyzwyczajając się, że nasza duchowość polega na tym, że w niedzielę rano jesteśmy na nabożeństwie. Jak jesteśmy jakoś tam mocniej poruszeni, coś nas dotknie w naszym życiu, to jeszcze przypominamy sobie, o, to nie wiedziałem, że w naszym kościele w piątki też są nabożeństwa. Wiedzieliście o tym, że w piątek też jest nabożeństwo? A, wiecie, to dobrze. To dobrze. Ale wtedy sobie przypominamy, a niektórzy do tego stopnia sobie przypominają, że zaczynają nawet w tych nabożeństwach uczestniczyć. Nawet co takie przeżycia nawet mają, takie głęboko duchowe, że nawet w piątek. Kochani, ja nie krytykuję tutaj nikogo. Powiecie, że ja to jestem, bo muszę być. No tak, muszę być, to jestem. No. Ja bym nie musiał, pewnie bym nie był, ale... Kochani, tu nie chodzi o to, jaką funkcję pełnimy w Kościele. Chodzi o to, jakie serca mamy do Boga. A jeśli nawet praca nam nie pozwala, żebyśmy w piątek byli, to jakie jest nasze czytanie Słowa Bożego? Jaka jest nasza modlitwa? Ile się modlisz dziennie? Ile czytasz Słowa Bożego? No pokażesz na mnie, a ty? No ja do siebie też mówię. Ja siebie nie wyłączam, nie mówię, słuchajcie, ja jestem święty, nie wiem jak wy, ale ja to jestem święty. Ja tego wcale nie mówię. Chciałbym dążyć do tego i staram się. Jak wychodzi, to już niech Bóg oceni, ale ja też powinienem oceniać, jaki jestem i co powinienem w moim życiu poprawić. Po prostu muszę zacząć patrzeć w duchowy sposób na moje życie. Nie tylko na ziemskie rzeczy, co zrobiłem. Tyle pieniędzy zarobiłem, taki dom wybudowałem, taki samochód kupiłem, takie ubrania kupiłem i wymieniam w domu. No zrobiłeś to wszystko, no tak, jesteś godny pochwały, jak najbardziej, ale jako człowiek. A jako dziecko Boże? Za co Bóg ma ciebie pochwalić? Daję dziesięcinę, poszczę 2 razy w tygodniu, tak? Co jeszcze? Robimy to, co ten faryzeusz? A nawet tyle nie robimy. No to jest problem. Bo Słowo Boże mówi, że jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż faryzeuszów i uczonych w piśmie, to... Dobrze Kazio mówi, do królestwa nie wejdziemy. Wiecie, czym to grozi? Ano, i jest problem. Naprawdę jest problem. Tu nie chodzi o fizyczne wskazywanie, że masz to robić, masz tamto robić, masz uczestniczyć w tym czy w tamtym. Pytanie jest proste do twojego życia. Jak bardzo duchowe życie prowadzisz, a ile procentowo jest cielesnego życia w tobie? Pytanie jest proste. Ja ciebie nie sprawdzę, ile ty czytasz Słowa Bożego, ile się modlisz do Boga. Ja ciebie nie sprawdzę, ale wiedz, że jest taki, który cię sprawdzi. I nie po to sprawdzi, żeby ciebie ukarać, ale po to sprawdzi, byś sobie zdał sprawę z tego, co masz poprawić w swoim życiu. To jest ten, który patrzy na twoje życie. Patrzy na twoje życie nie po to, żeby cię skrytykować, ale kiedy Bóg zobaczy, że ty nie robisz tego, co powinien robić, to on będzie tam siedział przy Bogu Ojcu i będzie mówił, ale zlituj się nad nim, ja życie swoje za niego oddałem. Wiecie, o kim mówię? Jezus Chrystus. On obserwuje nasze życie nie po to, żeby nas skrytykować i żeby nas ukarać, ale po to, żebyśmy naprawdę trafili do wieczności. O tym mówi Słowo Boże. Od miłości Bożej nic nas nie odłączy. Ani aniołowie, ani diabeł, ani cały świat ciemności, ani piekło. Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Nikt, nic. Ale czy sami pozostajemy w tej miłości? Czy może wychodzimy sobie? Poczekaj, miłość, ja idę na spacer. Zaraz wrócę. Zaraz wrócę. Kiedyś pewien człowiek tak zaryzykował. Był w swoim życiu uzależniony. I kiedy Bóg go uwolnił, szedł sobie ulicą i zobaczył bar. Powiedział: Duchu Święty, poczekaj. Ja tylko na jednego i zaraz przyjdę. Myślicie, że to bajka? Nie. On tam wszedł na jednego. Jak wyszedł, Ducha Świętego już nie było. I wiecie, ile czasu czekał, aż Duch Święty przyjdzie? Kilkadziesiąt lat. I cały czas nie przychodził. I cały czas po świecie jeździł, opowiadał wszystkim: ludzie, nie ryzykujcie, bo do mnie Duch Święty jeszcze nie przyszedł. Nie wrócił jeszcze. I pod koniec jego życia wrócił. Duch Święty wrócił, zlitował się. Dlatego nie ryzykujmy. Naprawdę nie ryzykujmy. Duch Święty nie zrobi tak, że jak go nie przyjmujesz, to grom z jasnego nieba przyjdzie, walnie ciebie, taki ogień z nieba przyjdzie, uderzy ciebie i raptownie śmierć. Nie, nie, nie. Wystarczy, że po prostu sobie odejdzie i duchowy świat staje się dla ciebie bezsensowny. Nie wiesz w ogóle, co masz z sobą zrobić. Potrzebujesz Bożego ratunku, Bożej pomocy na każdy dzień. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że codziennie potrzebujemy Bożego ratunku? Codziennie. A więc doceńmy to, aby w tym duchowym naszym świecie był Boży porządek. Abyśmy to, co Słowo Boże mówi, nie ma żadnego potępienia. Dla ciebie i dla mnie nie ma żadnego potępienia. Nie ma. Nie ma ciebie i mnie za co potępić. Ale. Właśnie to ale czyni, że czasami potępienie na nas wstępuje. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. A więc musisz być w Jezusie Chrystusie. Nie tylko sobie marzyć o Jezusie Chrystusie. Nie, że w przeszłości pamiętam, kiedyś byłem w Jezusie. Ale teraz, tu, w tej chwili jestem w Jezusie Chrystusie. Wiecie, co to znaczy być w Jezusie Chrystusie? To znaczy dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Dać się powodować Jego Słowem. Aby argumentem dla twojego życia było Boże Słowo. Dlaczego tak postępujesz? Bo tak mówi Bóg. Jak to mówi Bóg? Słyszałeś, jak mówi? No tak, pewnie. Strona taka i taka, rozdział taki i taki. Mówi. Mówi. Realnie mówi. Chyba, że uznajesz, że Słowo Boże ludzie wymyślili, nie jest od Boga i nie jest żadnym natchnionym słowem. To wtedy możesz sobie mówić najprzeróżniejsze bzdury. Ale jeśli uznajesz, że to jest Słowo Boże, to możesz realnie w swoim życiu postępować tak, jak Bóg do ciebie mówi. To, co się narodziło z ciałem, z ciała jest ciałem. To, co zaś narodziło się z ducha, jest duchem. Nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli Duch Boży mieszka w was. 1 Koryntian 3, rozdział 16, werset mówi: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Wiecie? Świątynią Bożą jesteście. I że Duch Boży mieszka w was. A 6 rozdział 19 werset mówi: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Wiecie o tym, że nie należycie do siebie samych? Może nie wiedzieliście. Ja rządzę moim życiem. A Słowo Boże mówi, jak wchodzisz w małżeństwo, to nie mężczyzna rządzi swoim ciałem, tylko kto? A, wiecie o tym. Żona rządzi. Nie żona rządzi swoim ciałem, tylko mąż. Widzieliście o tym? A jak jesteście dziećmi Bożymi, to nie rządzicie swoim duchem, tylko Jezus. Nauczmy się tego. To jest taka dobra Boża podległość, że my naprawdę wiemy, kim jesteśmy. Świątynią, ciało nasze, świątynią Ducha Świętego. Jeśli świątynia, to w świątyni trzeba się odpowiednio zachowywać. Jeśli twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego, to zachowuj się, człowieku. Zachowuj się, tak jak przystoi w świątyni Bożej. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jak się zachowujesz? Co robisz? Wypada tak w świątyni się zachowywać? A no właśnie, zastanówmy się. Bo albo żyjemy duchowo dla ducha, albo żyjemy dla ciała. I wtedy nie liczymy się z tą świątynią i bezcześcimy świątynię, zabrudzamy ją. Ja pamiętam za czasów komunistycznych, jak niektóre kościoły to były magazyny na zboże. Jak się ludzie zachowywali w świątyni? Zboże sypali, przeklinali, samochody wjeżdżały tam, różne rzeczy robili. Świątynia. Czy chcesz tak się zachowywać w swojej świątyni? Robić wszystko. Świątynia, co tam świątynia? Nieważne. Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, człowieku, zastanów się, jak się zachowujesz w mojej świątyni. A twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego, chyba że nie chcesz. Twój wybór. Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego. Według tego, co mówi Bóg, zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Będę chodził wśród nich. No ale jak my pójdziemy w takie miejsce, co byśmy raczej nie wskazywali, żeby Jezus Chrystus tam był, to byśmy powiedzieli, Panie Jezu, to poczekaj chwilę, ja mam do załatwienia sprawę. Załatwię sprawę, przyjdę, już będziemy razem. Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus przechadza się wśród swojego ludu cały czas. I dlatego do narodu izraelskiego kiedyś było powiedziane, ty, Izraelito, jak idziesz za potrzebą, jak idziesz tam na pole, załatwić się, to bierz ze sobą łopatkę. Po co? Pamiętacie po co? Żeby wykopać dołek. A kiedy już jest po wszystkim, żeby się ten dołek zakopał. A po co? A tam jest wyraźnie powiedziane. Bo jak będę się między wami przechadzał, to żeby mnie wdepnął. Ciekawe, prawda? Co to oznacza? Że Bóg między swoim ludem nie chodził tylko, jak byli zgromadzeni w świątyni. My byśmy może tak chcieli. Tam jak w świątyni, tylko to, żeby Bóg się między nami przechadzał. To oznacza, że jak Bóg przychodzi, to jest z tobą wszędzie. Wszędzie między ludem chodzi. Wszystko widzi, wszystko słyszy, wszystko wie. Dlatego, kochani, żyjmy tak, jakbyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że Bóg jest wśród nas. I niech was Bóg błogosławi. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba, to znaczy Ojcze. Abyśmy do naszego Boga mogli mówić Ojcze, potrzebujemy się właściwie zachowywać. Potrzebujemy być dziećmi, które żyją duchowo, a nie cieleśnie. Dlatego szukajmy Bożego oblicza, przybliżajmy się do naszego Pana i niech nas Bóg błogosławi i prowadzi. Amen.